W nauczaniu Jezusa ważne miejsce zajmuje sprawa odpowiedzialności człowieka za wypowiadane przez Niego słowa. Poprzednim razem mówiliśmy o rozmowie Jezusa z uczonymi w Piśmie. Spójrzmy, jak ta rozmowa się zakończyła i jakie prawdy w związku z nią sformułował Jezus. Od 34 wiersza 12 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy, jak Jezus zwraca się do uczonych w Piśmie i faryzeuszy, mówiąc: wy, podłe gady, jak możecie powiedzieć coś dobrego, gdy sami jesteście źli? Usta mówią przecież to, co nagromadziło się w sercu. Dobry człowiek czerpie to, co dobre, ze skarbca dobra, zły człowiek czerpie to, co złe, ze skarbca zła. Zapewniam was, że w dniu sądu zda człowiek rachunek z każdego niepotrzebnego słowa, które kiedykolwiek wypowiedział. Na podstawie swoich słów będziesz uniewiniony i na podstawie swoich słów będziesz skazany. Uczeni w Piśmie i faryzeusze przed chwilą wypowiadali straszliwe słowa. Syna Bożego, Jezusa, nazywali sprzymierzeńcem diabła. Jezus formułuje więc dwie ważne prawdy. Po pierwsze, mówi, iż stan serca człowieka odsłaniają wypowiadane przez niego słowa. To, co znajduje się w sercu, wychodzi na zewnątrz przez usta. Usta wypowiadają tylko to, co czuje serce. Nic bardziej nie obnaża człowieka, jak jego słowa. Nie trzeba długo rozmawiać z danym człowiekiem, żeby odkryć, czy jego umysł jest czysty czy brudny. Nie musi się go długo słuchać, by przekonać się, czy jego serce jest życzliwe czy okrutne, nieczułe, krytyczne. Nie trzeba długo słuchać człowieka, który wygłasza przemówienia, naucza lub wykłada, aby przekonać się, czy jego umysł jest jasny, klarowny, czy też jego myśli są pogmatwane, rozproszone. Nasze słowa prezentują nas nieustannie. Jezus stwierdza, że człowiek zda sprawę za każde nieużyteczne słowo. Są słowa, które człowiek wypowiada w chwili nieuwagi, bezmyślnie. Słowa, które wypowiada w momencie, gdy nie zwraca uwagi na obowiązujące normy zachowania, gdy rzeczywiście ukazuje siebie takim, jakim jest. Człowiek opanowany potrafi uważnie formułować swoje myśli. Kiedy jednak nie panuje nad sobą, nie zważa na to, co mówi, wówczas jego słowa odsłaniają jego prawdziwy charakter. Publiczne wypowiedzi danego człowieka będą brzmiały może pięknie i szlachetnie, natomiast w rozmowach prywatnych mogą być chropowate, nawet sprośne. Wielu ludzi w towarzystwie prezentuje się jako wzór uprzejmości. Zwłaszcza gdy ludzie tacy wiedzą, że są obserwowani, wtedy starannie dobierają słowa. Natomiast we własnym domu stanowią odrażający przykład irytacji, złośliwości, krytycyzmu, kłótliwości. Dzieje się tak dlatego, że uważają, iż tu nie muszą panować nad językiem, ponieważ nikt z zewnątrz ich nie słyszy ani nie widzi, ale słyszy ich i widzi Bóg. Często właśnie takie słowa wypowiadane prywatnie, w odosobnieniu, powodują najwięcej szkody. W gniewie człowiek wypowiada nieraz słowa, których by nigdy nie powiedział, gdyby panował nad sobą. Później twierdzi, że nie to miał na myśli. Takie postawienie sprawy nie uwalnia jednak od odpowiedzialności za słowa. Bywa tak, że słowa zadają rany, których nic nie może uleczyć, że wznoszą bariery, których nikt nie może usunąć. Słowa wypowiedziane w gniewie mogą na zawsze pozostać w czyjejś pamięci. Grecki filozof Pitagoras powiedział: lepiej rzuć przypadkowo znalezionym kamieniem niż przypadkowym słowem. Raz wypowiedziane raniące słowo, niecofnięte, powoduje nieobliczalne szkody. Niech każdy przeegzaminuje siebie. Niech skontroluje własne słowa, aby na ich podstawie ocenić stan swojego serca. Niech każdy z nas pamięta, że Bóg nie będzie nas sądził tylko za słowa wypowiadane z rozwagą i namysłem, ale również za te słowa, które wypowiadamy w chwili, gdy rezygnujemy z obowiązujących norm zachowania, kiedy ujawniają się rzeczywiste uczucia i nasze pragnienia. musimy w pełni zdać sobie sprawę z tego, że Bóg zawsze nas słyszy i że będziemy przed Nim odpowiadać za każde nasze słowo. Rozmowa Jezusa z faryzeuszami potoczyła się dalej. Od 38 wiersza 12 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Wtedy grupa faryzeuszy i znawców prawa zwróciła się do Jezusa z żądaniem: Nauczycielu, chcemy, abyś nam pokazał jakiś wiarygodny znak. Jezus odpowiedział im: Ludzie źli i wiarołomni domagają się znaku, ale nie zobaczą. Chyba tylko znak proroka Jonasza. Przez 3 doby przebywał Jonasz we wnętrzu wielkiej ryby. Podobnie i Syn Człowieczy będzie przez 3 dni w głębi ziemi. Mieszkańcy Niniwy staną przed sądem razem z waszym pokoleniem i oskarżą was, bo gdy wystąpił Jonasz i napominał ich, zmienili swoje życie. A przecież teraz stoi przed wami ktoś większy niż Jonasz. Królowa z południa też stanie przed sądem razem z waszym pokoleniem i oskarży was, bo przybyła tu z dalekich stron, by poznać mądrość Salomona. A przecież teraz stoi przed wami ktoś większy niż Salomon. Apostoł Paweł napisał w 1 liście do Koryntian: Żydzi znaków się domagają. Charakterystyczną cechą Żydów było między innymi to, że domagali się znaków i cudów od tych, którzy mienili się być posłami Bożymi. Mówili: udowodnij, że twoje roszczenia są słuszne. Potwierdź wiarygodność swej misji niezwykłym czynem. Żydzi postępowali tak, ponieważ popełniali jeden podstawowy i fundamentalny błąd. Pragnęli widzieć Boga w niezwykłych zjawiskach. Zapominali, że Bóg najwspanialej objawia się w zwykłych sprawach dnia powszedniego. Jezus określa swych rozmówców mianem rodu złego i cudzołożnego. Tego ostatniego określenia nie należy brać literalnie. Oznacza raczej odstępców. Tłem tego wyrazu jest znany proroczy symbol Starego Testamentu. Relacja pomiędzy Izraelem a Bogiem najczęściej była określana jako związek małżeński. Jezus stwierdza, że jedynym znakiem dla narodu będzie znak proroka Jonasza. Pan Jezus mówi: żądacie znaku? Ja jestem znakiem od Boga. Nie poznaliście mnie, lecz mieszkańcy Niniwy zrozumieli Boże ostrzeżenie przedstawione im w Jonaszu. Królowa Saby poznała Bożą mądrość objawioną w Salomonie. W mojej osobie zjawił się jednak wśród was ktoś, kto posiada większą mądrość niż Salomon i przynosi większe poselstwo niż Jonasz, ale wy jesteście zaślepieni. Nie możecie dostrzec prawdy. Jesteście głusi na słowa przestrogi. I dlatego nadejdzie dzień, kiedy ludzie z dawnych wieków, którzy poznali Boga, będą świadczyć przeciw wam, mającym o wiele lepszą szansę. Nie poznaliście jednak Boga, ponieważ nie chcieliście. Oto wielka prawda. Jezus jest Bożym znakiem. W Jezusie spotykamy się z Bogiem. Trzeba zadać istotne pytanie. Jak reagujesz na spotkanie z Bogiem objawionym w Jezusie Chrystusie? Czy zajmujesz wrogą postawę, jak uczeni w Piśmie i faryzeusze? A może przyjmujesz szczerze boską przestrogę i boską prawdę, tak jak mieszkańcy Niniwy i królowa Saby? Pamiętaj, że najważniejszym pytaniem, na jakie musisz udzielić odpowiedzi, jest pytanie: kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Następna ważna wypowiedź Jezusa zapisana jest w 43, 44 i 45 wierszu 12 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytamy tu: Gdy demon opuści człowieka, błąka się po pustyni, ale nie może znaleźć wytchnienia. Wtedy mówi sobie: wrócę chyba tam, skąd wyszedłem. Wraca i zastaje swoje dawne mieszkanie wolne, posprzątane i przystrojone. Wtedy sprowadza do siebie jeszcze 7 demonów, gorszych niż on sam, i zamieszkają tam razem. Dlatego też stan końcowy takiego człowieka jest o wiele gorszy niż początkowy. Tak stanie się z waszym złym pokoleniem. Najpierw zwróćmy uwagę na to, że w przykładzie Jezusa zły duch został z owego człowieka tylko wygnany, a nie zniszczony. Oznacza to, że i w obecnym wieku zło można zwyciężyć, odepchnąć, wygnać, ale nie można go zniszczyć. Zło zawsze szuka sposobności kontrataku, odzyskania straconego terenu. Jest siłą znajdującą się nieraz w osaczeniu, ale nie wyeliminowaną. Oznacza to, że negatywna religijność nigdy nie wystarcza. Religijność, której myślą przewodnią jest tylko nie czyń tego, nie czyń tamtego, wskazuje z góry na niepowodzenie. Słabą stroną takiego typu religijności jest fakt, że aczkolwiek może na jakiś czas oczyścić człowieka, ukrócić złe obyczaje, złe postępowanie, to jednak nie jest w stanie utrzymać go w czystości na stałe. Zastosujmy tę naukę do życia praktycznego. Jeśli na przykład jakiś pijak zmieni postępowanie, nie chce spędzać czasu w karczmie, to powinien on na to miejsce znaleźć sobie inne zajęcie, coś, co wypełni jego wolny czas. W innym wypadku powróci do swego nałogu. Człowiek, który stale gonił za uciechami i zmienił swoje postępowanie, musi znaleźć coś innego, co wypełni jego życie, jakiś inny cel, bo inaczej wcześniej czy później powróci do dawnych obyczajów. Nie wystarczy wysterylizować życia ze zła. Trzeba je koniecznie zapłodnić dobrem. Zawsze trzeba pamiętać o prawdzie, że szatan wykonuje zło przez próżnujące ręce, jak ktoś powiedział. Jeśli usuwa się z życia jeden rodzaj postępowania, to trzeba go zastąpić innym, nowym, ponieważ życie nie znosi próżni. Z tego wynika, że jedyną rzeczywistą i dającą trwałe skutki kurację przeciw złym uczynkom jest chrześcijańskie zaangażowanie. Zaangażowanie się w służbie dobru. Każde nauczanie, które ogranicza się tylko do powiedzenia człowiekowi, czego nie powinien czynić, jest skazane na niepowodzenie. Trzeba iść dalej, powiedzieć, co człowiek powinien czynić. Bezczynność jest tragiczną chorobą. Nawet wysterylizowana bezczynność może być narażona na infekcję. Najlepszym sposobem pozbycia się chwastów w ogrodzie jest umieszczenie tam pożytecznych roślin. Najpewniejszym sposobem uchronienia życia przed grzechem jest wypełnienie go zdrowymi działaniami. Naszym celem nie powinno być więc jedynie wstrzymywanie się od złych uczynków, ale pozytywne życie polegające na służbie dla Chrystusa. Jeśli nam zagrażają pokusy, to pamiętajmy, że najlepszym sposobem uwolnienia się od nich jest przejście nad nimi do porządku dziennego poprzez zajęcie się aktywną pracą dla Boga i dla naszych bliźnich. Oczywiście wszystko to może okazać się skuteczne tylko z pomocą Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Pana. W końcowych wierszach 12 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: gdy Jezus przemawiał jeszcze do tłumu, Jego matka i bracia zatrzymali się przed domem, chcąc z Nim mówić. Ktoś zwrócił się wtedy do Niego: spójrz, Twoja matka i bracia są tutaj, chcą z Tobą rozmawiać. Wtedy Jezus powiedział do tego, kto Mu o tym doniósł: kto jest moją matką? Kto to są moi bracia? Potem wskazał ręką na uczniów i dodał: to jest moja matka i moi bracia, bo bratem moim, siostrą i matką jest każdy, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielką tragedią Jezusa był fakt, że w czasie doczesnego życia Jego najbliżsi i najdrożsi nigdy Go nie rozumieli. Ewangelista Jan stwierdza: nawet bracia Jego nie wierzyli w Niego. Ewangelista Marek opowiada, że kiedy Jezus postanowił podjąć publiczną działalność, Jego bliscy próbowali Go z tego powstrzymać, ponieważ uważali, że jest szalony. Podobnie zdarza się często, że kiedy człowiek wstępuje na drogę Jezusa, najbliżsi i najdrożsi Mu ludzie nie mogą Go zrozumieć, a nawet ustosunkowują się do Niego nieprzyjaźnie. Jeden z pierwszych męczenników powiedział: jedynym rodzeństwem dla chrześcijanina są inni wierzący. Prawdziwa przyjaźń i miłość opierają się na pewnych podstawach, bez których nie mogą istnieć. Ludzie, którzy nawet bardzo różnią się swym pochodzeniem, przygotowaniem intelektualnym, a nawet obyczajami, mogą być wiernymi przyjaciółmi, jeśli wiąże ich wspólny ideał, do którego pracują, do którego dążą. Przyjaźń opiera się na wspólnym przeżyciu, na wspomnieniach wiążących się z tym przeżyciem. Prawdziwa przyjaźń rozpoczyna się wtedy, gdy dwoje ludzi przeżyło jakieś wielkie wydarzenie, o którym mogą później długo wspominać. Dalej, prawdziwa przyjaźń opiera się na posłuszeństwie. Jesteście przyjaciółmi moimi, powiedział Jezus, jeśli czynić będziecie, co wam nakazuję. Prawdziwa miłość nie inaczej się sprawdza, jak przez posłuszeństwo. Z tego powodu prawdziwe braterstwo nie zawsze jest sprawą więzów ciała i krwi. To prawda, że krew jest tym, czego nie można rozerwać. I prawdą jest, że wielu znajduje zadowolenie i pokój w gronie rodzinnym. Ale prawdą jest również to, że czasem najbliżsi i najdrożsi danego człowieka rozumieją go najmniej. Że prawdziwą społeczność znajduje wśród tych, którzy wraz z nim walczą o wspólny cel, z którymi ma wspólne przeżycia. Taka jest prawda. Chrześcijanie nieraz przekonują się, że ci, którzy powinni im być najbliżsi, stają się dla nich przeszkodą. Wówczas pozostaje im społeczność z Jezusem Chrystusem i przyjaźń tych wszystkich, którzy miłują Pana. Najpiękniejsza przyjaźń może zrodzić się wśród tych, którzy zaufali Chrystusowi, którzy powierzyli Mu ster swojego życia i okazując Mu posłuszeństwo, kroczą z Nim na co dzień przez życie. Dzisiaj zakończyliśmy lekturę 12 rozdziału Ewangelii Mateusza. Następny, 13 rozdział, otwiera jak gdyby nowy etap w relacji pierwszej Ewangelii. Przedstawia punkt zwrotny w usługiwaniu Jezusa. Na początku misji widzieliśmy Jezusa nauczającego w synagogach. Teraz Jezus naucza nad brzegiem jeziora. Zmiana ta jest bardzo wymowna. Drzwi synagogi nie zostały jeszcze przed Jezusem ostatecznie zamknięte, ale powoli do tego dochodzi. Jeśli nawet Jezus znalazłby tu serdeczne przyjęcie od prostego ludu, to jednak oficjalni przełożeni żydowscy, przedstawiciele ortodoksyjnej pobożności, występują już otwarcie przeciwko Niemu. Jeśli teraz wstąpiłby do synagogi, to spotkałby się tutaj nie tylko z kręgiem chętnych słuchaczy, ale również z nieprzychylnie nastawioną do siebie grupą uczonych w piśmie. Drugą cechą charakterystyczną relacji następnego rozdziału Ewangelii Mateusza jest fakt, że przedstawia rozwinięcie metody nauczania przez podobieństwo. W tym rozdziale widzimy Jezusa przedstawiającego w pełni rozwinięte podobieństwa, przypowieści, i to przypowieści o wielkiej sile wyrazu. Ktoś powiedział, cokolwiek można by powiedzieć o Jezusie, to jedno jest pewne. Był On największym mistrzem krótkiej opowieści. Zanim rozpoczniemy szczegółowe studium tych podobieństw zapisanych w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, zadajmy sobie pytanie, dlaczego Jezus posłużył się tą właśnie metodą? Niewielu ludzi potrafi uchwycić i zrozumieć abstrakcyjne idee. Większość z nas myśli obrazami. Można na przykład długo usiłować przedstawić słowami, czym jest piękno, a w końcu okaże się, że po tych wywodach nie jesteśmy o wiele mądrzejsi. Jednak jeśli możemy pokazać kogoś i powiedzieć na przykład, to jest piękny człowiek, wówczas nie trzeba długo rozwodzić się nad opisem. Można w wielu słowach zdefiniować na przykład dobroć i w rezultacie nie zostawić w umysłach słuchaczy jasnej idei, czym dobroć jest naprawdę. Jednak jeśli pokażemy dobrego człowieka, jego dobre czyny, wówczas każdy dobroć łatwo rozpozna. Żeby coś zrozumieć, trzeba, by każde słowo niejako stało się ciałem. Każda wielka idea musi przyjąć kształt i formę. Wielką wartością podobieństwa, przypowieści jest więc to, że daną prawdę przekształca w obraz, który mogą zobaczyć i zrozumieć wszyscy ludzie. W czasie następnej audycji przyglądać się będziemy obrazom, które wyrysował przed naszymi oczami sam Pan Jezus.